Każdą poważną rekonstrukcję trzeba zacząć od definicji, które w środowiskach biznesowych uchodzą za oczywiste, a w praktyce funkcjonują jak powtarzane bez zrozumienia mantry. Pieniądz fiducjarny, czyli państwowy, jest w sensie instytucjonalnym uniwersalnym tytułem rozliczeniowym. Jego siła nie bierze się ze złota w skarbcu, lecz z prostego faktu. Państwo ustanawia obowiązek podatkowy i zarazem definiuje jednostkę, w której ten obowiązek można skutecznie spłacić. Kredyt bankowy to z kolei akt księgowej alchemii, w którym bank, posługując się podwójnym zapisem, kreuje jednocześnie aktywo, czyli zapis długu, i pasywo, czyli depozyt na koncie klienta. To właśnie ten depozyt jest pieniądzem w sensie praktycznym. Steve Keen nazywa tę rzeczywistość po imieniu, brutalnie odcinając się od bajki o funduszach pożyczkowych, gdzie banki są jedynie pośrednikami między oszczędzającym a pożyczkobiorcą. W świecie Keena kredyt nie jest wiadrem przenoszącym wodę, lecz potężną pompą, która podnosi jej poziom przez dopływ z zewnętrznego rezerwuaru. Z tej przesłanki rodzi się teza, którą tradycyjna ekonomia traktuje niczym niewygodną dygresję. Kredyt kreuje popyt, ponieważ każdy wydatek jest czyimś dochodem, a nowy pieniądz kredytowy pojawia się w systemie bez konieczności, by ktoś inny wcześniej ograniczył swoją konsumpcję. Gdy roczna zmiana zadłużenia prywatnego jest dodatnia, staje się ona paliwem dla popytu. Gdy jednak staje się ujemna, rozpoczyna się proces niszczenia pieniądza, a popyt kurczy się w skali zdolnej zmiażdżyć nawet najzdrowszą gospodarkę. I to właśnie tutaj zaczyna się fundamentalny spór z głównym nurtem. W modelach równowagi, zwłaszcza tych z rodziny DSGE, system jest z definicji stabilny. Kryzys może być co najwyżej skutkiem wstrząsu egzogennego. Steve Keen odpowiada na to złośliwie, lecz z księgową precyzją. Wstrząs egzogenny to po prostu elegancka nazwa dla ignorancji. Używa się jej, gdy brakuje odwagi, by przyznać, że mapa, którą narysowano, nie ma nic wspólnego z terytorium. Wyobraźmy sobie zarząd banku, który opisuje swój bilans, posługując się wyłącznie rysunkiem dwóch krzywych. Taki zarząd jest albo komiczny, albo niebezpieczny. A jednak w nauczaniu ekonomii przez dekady tolerowano operację analogiczną. Opisywanie gospodarki monetarnej za pomocą narzędzi działających tak, jakby pieniądz był neutralną zasłoną, a czas uciążliwym detalem. Keen przywraca do ekonomii to, co w prawie i finansach jest oczywistością. Zasada podwójnego zapisu nie jest technicznym udogodnieniem, lecz fundamentalną regułą. Jeżeli gdzieś pojawia się aktywo, gdzie indziej musi powstać pasywo. Ta prosta rachunkowa konieczność staje się u Keena narzędziem demaskatorskim. Obnaża logiczne błędy modeli, które aspirują do opisu gospodarki pieniężnej, a jednocześnie mają wbudowaną ukrytą strukturę barterową. Dlatego Keen promuje modelowanie systemowe, w którym gospodarka jest układem sprzężeń zwrotnych, a nie zbiorem punktów równowagi. W tej perspektywie równowaga przestaje być celem, a staje się przypadkiem szczególnym. Warto zdefiniować, czym jest modelowanie systemowe, by nie ugrzęznąć w publicystycznej mgle. To podejście, w którym opis makroekonomiczny przybiera postać równań różniczkowych, formalizujących tempo zmian wielkości w czasie. Kluczowe stają się relacje nieliniowe, ponieważ to one generują oscylacje, nagłe skoki i kryzysy. Narzędziem, o którym Keen mówi wprost, jest jego autorskie środowisko Miński, oparte na rachunkowości przepływów i stanów. Zapewnia ono spójność bilansową, bez której dyskusja o polityce pieniężnej staje się literaturą piękną udającą matematykę. Z tego samego pnia wyrasta jego sympatia dla współczesnej teorii monetarnej. Jej teza, że wydatki państwa poprzedzają opodatkowanie, jest logiczną konsekwencją definicji pieniądza fiducjarnego. Państwo nie może zebrać podatku w jednostce, której wcześniej nie wprowadziło do obiegu. W tej perspektywie deficyt budżetowy jest tworzeniem pieniądza netto dla sektora prywatnego. Keen nie ucieka od trudności, lecz przesuwa oś sporu. Twierdzi, że głównym źródłem niestabilności nie jest deficyt publiczny, lecz dług prywatny, który rośnie cyklicznie. Publiczny strumień wydatków staje się natomiast amortyzatorem. Gdy potraktujemy pieniądz jako społeczną praktykę uznania, musimy wykonać ruch jeszcze bardziej niewygodny dla intelektualnego konformizmu. Trzeba powiedzieć, że gospodarka nie jest wyłącznie systemem zobowiązań, lecz także układem przepływów energii, materii i odpadów. Jest systemem termodynamicznym, w którym nie da się negocjować z drugim prawem termodynamiki. Steve Keen uderza w samo serce neoklasycznej ortodoksji, przypominając, że kapitał bez energii to rzeźba, a praca bez energii to zwłoki. To zdanie, choć semantycznie okrutne, jest metodologicznie czyste, bo rozcina zasłonę iluzji, którą ekonomia narzuca na proces produkcji. To właśnie ten sposób myślenia KIN demaskuje, gdy przenosi analizę z gabinetów do maszynowni. Wykaże, że dominujące modele zmian klimatycznych są nie tylko błędne, ale wręcz systemowo niebezpieczne, bo ignorują fizyczne punkty krytyczne. Steve KIN twierdzi, że ekonomia zmian klimatu w jej dominującym wydaniu to jeden z bardziej kompromitujących rozdziałów w historii myśli neoklasycznej. Pierwszy węzeł błędu to iluzja sektorów pod dachem, która wyłączała ogromną część gospodarki z rachunku bezpośrednich szkód klimatycznych. KIN odpowiada na to z prostotą. Gospodarka nie żyje w budynkach, lecz w sieciach. Budynek sam nie produkuje żywności, nie chłodzi się bez energii i nie funkcjonuje bez infrastruktury. Drugi węzeł to błędna analogia przestrzenna. Ekonomiści brali dzisiejszą zależność między temperaturą a dochodem w różnych regionach i na tej podstawie przewidywali skutki globalnego ocieplenia w czasie. To tak, jakby zmiana stanu całej biosfery była tym samym, co przeprowadzka z chłodniejszego Marylandu na gorącą Florydę. Trzeci węzeł to systematyczne ignorowanie punktów krytycznych i ryzyka kaskadowego. Modele zbudowane na gładkich funkcjach szkód nie są w stanie uchwycić faktu, że system klimatyczny może przekroczyć próg, po którym nie ma powrotu. Wątek granic wzrostu domyka tę diagnozę. W 1972 roku zespół Madowsów nie przedstawił wróżenia z fusów, lecz mapę możliwych losów globalnego systemu. Dziś widać, że spór nie dotyczył danych, lecz prawa do myślenia inną matematyką niż ta oparta na algebrze równowagi. Steve KIN łączy tu kropki między Meadowsami a Kennethem Bouldingiem, wskazując na największy błąd nowoczesnej świadomości gospodarczej – traktowanie Ziemi jako układu otwartego. Boulding w eseju o nadchodzącej Ziemi jako statku kosmicznym opisał to jako konieczne przejście od ekonomii kowboja do ekonomii kosmonauty. To fundamentalna zmiana imaginarium, bez której polityka staje się jedynie administrowaniem katastrofą. Gospodarka otwarta to kowbojska, a gospodarka przyszłości w świecie zamkniętym to kosmonautyczna, gdzie Ziemia jest statkiem bez nieograniczonych rezerwuarów. Biznes, który widzi w klimacie ryzyko strategiczne i bilansowe, zaczyna myśleć jak kosmonauta, nawet jeśli nigdy nie użył tego słowa. Współczesny jubileusz długu jest u KINA tym, czym w klasycznej teorii państwa bywa stan wyjątkowy. Gdy mechanizm prywatnego kredytu staje się egzystencjalnym zagrożeniem, jubileusz nie jest postulatem antykapitalistycznym, lecz wymierzonym w kredytowy absolutyzm. Państwo tworzy pieniądz i przekazuje identyczną kwotę każdemu dorosłemu obywatelowi. Dłużnik ma obowiązek przeznaczyć te środki na spłatę zobowiązań bankowych. Osoba bez długu musi za nią nabyć nowo wyemitowane akcje przedsiębiorstw. KIN nie chce niszczyć banków, dlatego jego jubileusz nie jest anulowaniem zobowiązań, lecz ich spłatą za pomocą nowo wykreowanego pieniądza. Dla banków skutek jest taki, że ich portfel kredytowy maleje, za to rosną rezerwy w banku centralnym. Aby nie doprowadzić do destabilizacji, państwo oferuje specjalne obligacje jubileuszowe. KIN dołącza do tego dwa instrumenty prewencyjne. Pierwszym jest reforma rynku nieruchomości, czyli Property Income Limited Leverage, w skrócie PIL. Jej istota polega na ograniczeniu maksymalnej wielkości kredytu hipotecznego przez dochód, jaki nieruchomość jest w stanie wygenerować jako czynsz. To demaskuje tabu, że cena domu może rosnąć w oderwaniu od czynszu. Drugim instrumentem jest reforma rynku akcji, czyli tzw. akcje jubileuszowe. KIN stawia diagnozę, że dominująca część obrotu giełdowego nie dostarcza przedsiębiorstwom kapitału, lecz jest jedynie wymianą praw własności napędzaną dźwignią. Jego odpowiedź to redefinicja natury akcji. Te, które krążą zbyt długo w obrocie wtórnym, przechodziłyby w tryb praw czasowych, wygasając po 50 latach. Cała konstrukcja ma zniechęcić do spekulacji opartej na wiecznej aprecjacji. Pozycja Steve'a KINA w świecie akademickim jest paradoksalna. Z jednej strony uchodzi za jednego z najostrzejszych krytyków modeli równowagi, z drugiej pozostaje na marginesie głównego nurtu. Czy jesteśmy gotowi porzucić iluzję nieograniczonego wzrostu i zaakceptować, że gospodarka jest systemem zamkniętym, podlegającym prawom fizyki? Może zamiast gonić za utopią równowagi, powinniśmy nauczyć się nawigować w nieustannym ruchu, akceptując, że stabilność to nie stan, lecz proces ciągłej adaptacji? Być może prawdziwa innowacja nie polega na tworzeniu nowych rynków, lecz na mądrym zarządzaniu tym, co już mamy, zanim skończy się paliwo?